Dobry Panie Boże, Ty nam pokazujesz, kim jesteśmy naprawdę, że to tylko Twoją łaską jesteśmy zbawieni, że to tylko Ty działasz, a jednak zapraszasz nas do współpracy, Panie, w tym dziele zbawienia. Prosimy Cię, Panie, o Twoje światło, o Twoją łaskę teraz właśnie na ten czas, żebyś Ty przez nas mówił, żebyś Ty, Panie, dawał słowa, żeby to wszystko było powiedziane na Twoją chwałę. Proszę Cię, Panie Boże, też o to, żeby była tutaj z nami Maria, pod Twoją obronę.
Uciekamy się, święta Boże Rodzicielko,
naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Pocieszenie i strapienie. Świadectwa serca i duszy, umysłu i mocy.
Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Teresa. Witam.
Witam serdecznie.
Czy miała Pani szczęście być z Bogiem przez całe swoje życie, czy też były okresy bez Boga?
To znaczy, ja wychowałam się w rodzinie katolickiej i zawsze byłam z Bogiem, ale nie zawsze tak blisko, jak w ostatnim okresie. Były takie okresy oddalenia, było to czasem niezależne ode mnie, z sytuacji rodzinnej wynikało, ponieważ wyszłam za mąż za oficera Wojska Polskiego i to były takie czasy, gdzie człowiek musiał się ukrywać z tą swoją wiarą i schodzeniem do kościoła i ja to tak bardzo skutecznie robiłam, tak dbałam o awans męża, pamiętam wtedy, ale jak wyjeżdżałam na wakacje czy do rodziców, to wtedy uczęszczałam do kościoła, chodziliśmy z mężem i chodziłam do spowiedzi, do Komunii Świętej, także ten kontakt zawsze miałam. Moi rodzice byli ludźmi wierzącymi i praktykującymi. I jako dziecko widziałam zawsze ich modlących się, nawet jak wracali z pracy bardzo zmęczeni, to wieczorem razem z dziećmi, ja w tym uczestniczyłam, modliliśmy się. Moja mama śpiewała zawsze godzinki, pieśni maryjne, śpiewała o Panu Jezusie i ja wtedy tych słów się uczyłam. I mama, pamiętam, zabierała mnie na msze święte, ale zabierała mnie na odpusty, które były połączone z takim czuwaniem nocnym. Jeździliśmy do Dąbrówki, jeździliśmy do Częstochowy. Ja pamiętam, jako małe dziecko jechaliśmy w takiej grupie. Panie na przykład załatwiały sobie nocleg, a moja mama się modliła całą noc. Ja czasem tak mi żal było, że one poszły spać, a ja jako dziecko muszę tutaj być i tak przy tej mamie cały czas. Ale teraz, jak to wspominam, to ja dziękuję mojej mamie za to, że to tak było, bo ja ją widziałam modlącą się i to mi bardzo pomogło w takich trudnych chwilach, kiedy cierpienie przygniatało, kiedy było źle, kiedy nie wiedziałam, co zrobić, to ja zawsze biegłam do kościoła. Zawsze znalazła się jakaś taka chwila, którą mogłam poświęcić Panu Bogu, czy na studiach, podczas egzaminów, to pamiętam, czy do szkoły, to zawsze szłam do kościoła i najpierw, chociaż na krótko, tak wchodziłam i się modliłam. A to był przykład właśnie mojej mamy, mojego taty, którzy tą wiarę mi szczepili. I to był taki bardzo taki mocny fundament tej wiary. Co prawda tak fajnie jest powiedzieć, że jak człowiekowi się wiedzie, jest wszystko dobrze, No to człowiek dziękuje Panu Bogu za to, że tak jest fajnie. Trudniej jest, jak człowieka spotyka cierpienie, jak zaczyna coś przygniatać i wtedy człowiek się zaczyna gubić. W moim życiu tak wszystko niby się fajnie układało do pewnego momentu. 27 lat byłam taką szczęśliwą mężatką, kochający mąż wracający i tak wszystko było dobrze. Dzieci zdolne, uczyły się, wszystko przebiegało. Byłam zadowolona. Ale mąż zachorował i zaczęła się tragedia. Mąż zachorował, jego choroba zwróciła się przeciwko mnie. Zostałam odrzucona, oskarżona o rzeczy, których nigdy nie zrobiłam, o jakoś tak to zło, mogę powiedzieć, szatan uderzył w moją wierność, co było dla mnie świętością. I nagle mąż oskarża mnie o niewierność małżeńską, no i zaczęła się tragedia. I na początku ja tak bardzo, bardzo szarpałam się z tym wszystkim, bo taka rozpacz przeplatana z modlitwą. Ja wiedziałam, że mam się zwrócić do Pana Boga, żeby prosić, żeby błagać o przemianę, o Jego zdrowie, żeby to się wszystko zmieniło. I ja tak robiłam, ja błagałam, ale tak po ludzku to przychodziły chwile jakiegoś takiego zwątpienia, takiej czarnej rozpaczy, że ja sobie z tym nie poradzę, jak to będzie. W ogóle sytuacja bez wyjścia. I tak byłam u spowiedzi i spowiednik poradził mi, żebym poszukała sobie grupy modlitewnej, takiego wsparcia, że będzie mi lżej.
Mąż mieszkał w domu, tak?
Mąż mieszkał wtedy w domu, tak. I no zaczęłam szukać. I Pan Bóg jakoś tak kieruje tym wszystkim, żeby do tej grupy modlitewnej trafić, a nie do innej. I to było bardzo tak jasno widać na moim przykładzie, bo chciałam do odnowy w Duchu Świętym, ale tak się złożyło, że jak tam poszłam, no nie zauważyłam zainteresowania i sama jakby się wycofałam z tego. Postanowiłam pojechać do Matki Bożej Licheńskiej, ponieważ wiele razy już mi pomogła i mówię, zwrócę się do niej o pomoc. Jadąc na pielgrzymkę ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, to w zasadzie nie była pielgrzymka, tylko wycieczka. Jechałam z koleżanką, która załatwiła również miejsca dla swoich znajomych. I w drodze poznałam takie dwie panie, które były z rycerstwa świętego Michała Archanioła. Chwilę porozmawiałyśmy w tamtą stronę. Później byłyśmy w Licheniu, już się z nimi nie widziałam, ale w drodze, jak wracaliśmy, jeszcze wstąpiliśmy do Lasku Gremblińskiego i tam je spotkałam, razem nawet odprawiłyśmy sobie drogę krzyżową i już w autobusie nawiązałyśmy kontakt. One opowiedziały mi trochę o rycerstwie, dały czasopismo Któż jak Bóg i zaprosiły, to było w maju 2001 roku, i zaprosiły na swoje spotkanie modlitewne. I ja już tak czekałam, kiedy to spotkanie będzie i z taką radością, to było rano, bo na siódmą msza święta i po godzinie po mszy świętej właśnie modlitwy. Pobiegłam tam, że tak powiem, na skrzydłach, że już nareszcie to chyba jest ta moja grupa modlitewna. Modliłam się razem z nimi. One też miały lęk, że ja pewnie nie przyjdę. No ale później się okazało, że przyszłam i wytrwałam w tej grupie do dzisiaj. I bardzo muszę powiedzieć, że takie wsparcie grupy modlitewnej jest bardzo ważne, jeżeli człowiek jest zagubiony, jeżeli przygniata go ciężar, który sam z siebie nie byłby w stanie, tak po ludzku, nie byłby w stanie udźwigać. Wtedy ma się ludzi, którzy razem się modlą, ma człowiek do kogo się zwrócić. I wtedy też tak bardzo odczułam, że ja nie jestem sama. ja mam Pana Jezusa. Obojętnie, co by się nie zdarzyło, to ja nigdy nie będę sama. Ja mam wsparcie. Jest mój anioł stróż, którego tak bardzo, bardzo, bardzo odczuwałam, że on jest i prosiłam go o pomoc. Nawet czasem jak jakoś tak się ociągał z tą pomocą, to mówiłam, no co ty sobie wyobrażasz, masz mi pomagać, od tego jestem i jesteś i pomagaj mi. No i on wtedy mi pomagał i stwierdziłam, że czasem trzeba tak mocniej do tego anioła stróża powiedzieć. No byłam na rekolekcjach z księdzem Polakiem w Markach Strudze z Rycerstwa Świętego Michała i wtedy tak bardzo przybliżył tą opiekę aniołów i rolę świętego Michała Archanioła, bo ja należałam do parafii świętego Michała Archanioła, to moje dzieciństwo, ale nigdy tak za bardzo się tym, nad tym się nie zastanawiałam. I tutaj nagle święty Michał jeszcze jest do pomocy w tych wszystkich trudnościach. I pamiętam, że może powiem jakieś świadectwo pomocy świętego Michała Archanioła, ponieważ byłam pod koniec czerwca na tych rekolekcjach i na początku lipca bardzo pragnęłam pojechać do Niepokalanowa, bo tak mi się wydawało, że tam powinnam do Matki Bożej pojechać. Prosiłam męża, żeby mnie zawiózł, ale no na początku to nie wychodziło i pojechaliśmy którejś niedzieli do koleżanki na działkę w pobliżu Niepokalanowa. I się zgodził, że pojedzie. No, koleżanka powiedziała, że msza święta jest o 18:00. Przyjechaliśmy tam przed 18:00. Okazało się, że msza święta jest o 19:00. Weszliśmy do kościoła. Mąż mówi, nie, pójdziemy gdzieś po drodze. Nie będę czekał na ciebie, nie? I wychodząc z tego kościoła, przypomniałam sobie o świętym Michale. I mówię, święty Michale, ty zrób coś. No przecież tak bardzo pragnęłam tu być u Matki Bożej. No Matko Boża, no pomóż mi. Ale mąż nieugięcie wsiadł do samochodu, zapuścił samochód, wycofał i samochód zgasł. Silnik stanął i nie mógł zapalić. Próbował w tą, w tamtą, nie mógł, ale teraz trzeba było jeszcze ten samochód wprowadzić z powrotem, bo staliśmy na środku. Mówi, chodź mi pomożesz. No ja pcham tego Opla, to taki wielki samochód, pcham go i w końcu mówię, święty Michale, no pomóż mi, nie widzisz jak się męczę. I ten samochód tak jakby sam wjechał na swoje miejsce. No dobrze, on tam dalej próbuje zapalić, ale nic mu nie wychodzi. Ja mówię, słuchaj, ja pójdę się pomodlę. Jeszcze chociaż te parę minut, zanim uruchomisz samochód, no i pojedziemy. Ja weszłam do kościoła, mąż przychodzi i mówi, słuchaj, ja tego samochodu nie mogę uruchomić. On się męczył aż do 19:00. Mówi, to jednak zostaniemy na tej mszy świętej. No więc ja taka szczęśliwa, że święty Michał mi pomógł, ale on na tej mszy mówi, słuchaj, jak my wrócimy do domu? A takie moje wewnętrzne przekonanie było, że my do tego domu wrócimy. Ja się w ogóle nie przejmowałam, że ten silnik zgasł. Wychodzimy, mąż wsiada, zapala silnik ruszył, zajechaliśmy szczęśliwie do domu. Więc byłam bardzo szczęśliwa, bo dopiero tak wstąpiłam do tej grupy. Jeszcze nie byłam pełnoprawną rycerką, bo to trzeba złożyć ślubowanie, które złożyłam później. Po roku czasu, rok czasu jest takiej właśnie próby. No i modliłam o zdrowie dla męża, o jedność, o miłość w rodzinie, ale tak w sumie to nic się nie zmieniało. I był taki moment, że im bardziej się modliłam, tym gorzej się działo. Ale mówię nie. Panie Jezu, Ty jesteś i Ty wszystko możesz i tylko Ty możesz mi pomóc, bo nikt więcej nie może mi pomóc. I w 2002 roku jakoś koleżanka wspomniała o Meczugorje. Ja o Meczugorje nie wiedziałam wtedy jeszcze nic. Ale jak ona powiedziała tak Meczugorje, to mi utkwiło w pamięci i zaczęłam to, no tak od czasu do czasu temat Meczugorje wracał, może by tam pojechać. ale chorowałam na serce i to tak dość poważnie, gdzie wysokie temperatury to powodowały osłabienia. Ja nie mogłam funkcjonować, że tak powiem, samodzielnie. Nieraz mąż z pracy przynosił mnie do samochodu na rękach, bo słabłam i bałam się w te gorączki pojechać do Bośni i Hercegowiny. Ale tak się wszystko złożyło, że jednak, już nie będę szczegółów opowiadała, jednak ja do Meczugorje pojechałam. I tam w Meczugorje doświadczyłam obecności Matki Bożej, nie przed ołtarzem, wszędzie. Po prostu, gdzie stanęłam, czułam obecność Matki Bożej, że ona jest, że pomaga, że tak, że może mi otoczyć płaszczem swojej opieki. Prosiłam właśnie też o opiekę nad dziećmi, modliłam się za wszystkich, o wszystko. To był czas takiej wielkiej, wielkiej, wielkiej modlitwy. Również Matka Boża zaprowadziła mnie, zaprosiła na podczas objawienia pod błękitny krzyż, bo nie wiedziałyśmy o tym, no ale z koleżanką tam się znalazłyśmy i to też było takie bardzo wielkie przeżycie. Jak wracaliśmy, zatrzymaliśmy się w Tichalinie. Tam była msza święta i pamiętam, podczas tej mszy świętej zamknęłam oczy i zobaczyłam taki wielki krzyż otoczony tysiącami różańców. To różańce były takie, na którym się modliłam, z drzewa różanego, ale tych różańców było tyle, że otworzyłam oczy i mówię: Panie Jezu, przecież tych różańców to ja do końca życia nie zdążę zmówić. Jest ich tak dużo. Otworzyłam oczy, zamknęłam i ten krzyż cały czas był, on był dość duży. Wróciłam do domu i tak się zaczęło dziać, że znajoma z parafii zapytała się, czy należy do kółka różańcowego. Ja mówię, że nie, ale przypomniałam sobie ten krzyż. No tak, czyli przesłanie: Matka Boża chce, żebym ja się modliła na różańcu. Więc ja dobrze. Później ktoś mi dał ulotkę o bractwie różańcowym. Przeczytałam, odłożyłam, ale któregoś wieczoru, bo to była zima, wzięłam tą ulotkę, przeczytałam i mówię: nie ma co się ociągać, tylko trzeba się ubrać, zimno, nie zimno, pojechać, zapisać się już. No i zapisałam się do bractwa, odmawiałam różaniec i tak właśnie Matka Boża pociągnęła mnie do modlitwy różańcowej. Ja pokochałam tą modlitwę, pokochałam rozważania, bo wtedy byłam z Panem Jezusem, przeżywałam te sceny rozważań. Kiedyś w pracy, pamiętam, bo cały czas pracowałam, siostra zakonna dała mi ulotkę o rekolekcjach ignacjańskich w Gdyni. Ja wzięłam od niej tą ulotkę, tak bez przekonania, bo no dała mi tą ulotkę. Jeszcze ona wtedy powiedziała coś takiego: Pan Jezus od ciebie wymaga więcej. Przyszłam do domu, położyłam tę ulotkę i jak usłyszałam w Radiu Józef, że są rekolekcje ignacjańskie, to przypomniała mi się ta ulotka. Wzięłam tę ulotkę, przeczytałam. Mówię, no warto by było na te rekolekcje się zapisać. No dowiedziałam się od kiedy, do kiedy, kiedy są spotkania, od kiedy to się zaczyna. Pojechałam do Andrzeja Boboli, ale też nie dopełniłam takich formalności, żeby się zapisać do kierownika duchowego. Ja przyjechałam na te rekolekcje, wtedy jeszcze nie byłam tego dnia na mszy świętej i tak sobie myślałam, że jak będę miała iść do kierownika duchowego, bo już te rekolekcje odprawiałam, to nie będę na mszy świętej, bo msza jest o 19:00. Bo to był taki okres, gdzie ja już zaczęłam chodzić codziennie na Eucharystię i Komunia Święta dawała mi tak dużo siły i takiej mocy wewnętrznej, żeby przeżyć te cierpienia, to z czym ja jestem na co dzień. Do księdza odesłała mnie ta pani, bo ja mówię, że no nie mam przedstawiciela duchowego, no to proszę do księdza, do brata Rymiego. Poszłam, on mówi: proszę na 19 na mszę i później się zgłosić. No więc ja mówię, no Panie Jezu, dziękuję Ci, że tak się, że ja będę na mszy świętej. Poszłam na mszę świętą, przyszłam, no i skierował mnie do kierownika duchowego, tak nie za bardzo wiedziałam jeszcze co i jak. No może taka, ta pierwsza rozmowa była, no taka trochę, ja tak oceniałam, trochę z mojej strony nieudolna, bo jeszcze nie wiedziałam dokładnie jak, ale on mnie ukierunkował w tych rozważaniach, jak to wszystko ma wyglądać dokładniej. I następne, bo przy każdym rozważaniu to ksiądz informował dokładnie. Dzielone było rozważanie na części, rozważało się Słowo Boże. Pamiętam tą pierwszą medytację, bo to było pierwsze rozważania. To były z Ewangelii świętego Jana, świadectwa uczniów. I tam po raz pierwszy tak się zastanowiłam, kto był moim Janem Chrzcicielem. I wtedy tak pomyślałam sobie, że faktycznie takim Janem Chrzcicielem i kimś, kto powiedział mi oto Baranek Boży, to byli moi rodzice. I po raz pierwszy w takiej modlitwie dziękowałam Bogu za moich rodziców, że to właśnie w takiej rodzinie się urodziłam. Że oni mi dali taką podstawę, taką wiary. I podczas tych medytacji usłyszałam takie słowa, że nie bądź taka nijaka. I tak sobie pomyślałam, faktycznie, tak się miotam, tak raz się modlę, raz rozpaczam, narzekam, wchodzę do koleżanki, żalę się, użalam się nad sobą, że no chyba to nie tędy droga, ale to też nie jest takie proste. No dobrze, mówię, Panie Jezu, nie będę się użalała nad sobą, ale Ty bądź ze mną. Ja Ci daję moją rękę, Ty ją trzymaj i Ty w ogóle nie wypuszczaj mnie, bo widzisz, mówię, jaka jestem słaba, jaka głupia. No bez Ciebie ja ani kroku nie mogę zrobić do przodu. I też podczas tych rekolekcji takie słowa usłyszałam, wierz mi, zaufaj mi, ja Cię będę prowadził, ale musisz mi zaufać. I ja się bardzo starałam. Bardzo takie stawanie podczas rekolekcji, podczas medytacji w obecności Boga pozwalało mi się otworzyć wewnętrznie, bo ja otwierałam swoje serce. Wiedziałam, że Pan Jezus wszystko i tak wie o mnie, czy ja tu nic nie mogę zakamuflować. Więc mówiłam o swoich problemach, o swoich kłopotach, o tym, że nie mogę sobie poradzić z tym wszystkim. I jakoś pamiętam, że ja nigdy nie pytałam dlaczego. Ja się w ogóle bałam zapytać, to było takie pytanie jakby wewnętrznie się bałam zapytać dlaczego. Po prostu dane jest mi to cierpienie, dane jest mi to przeżyć. I podczas rekolekcji ignacjańskich ja zrozumiałam, że to był taki moment jakby zwrotny w mojej wierze, w moim życiu. Ponieważ ta wiara moja była, no wierzyłam, chodziłam w niedzielę do kościoła na mszę świętą i pamiętam, że zastanawiałam się nad tym, dlaczego ja nie pamiętam Ewangelii. Wychodziłam z kościoła, mówię, co było na Ewangelii, nie? Nie pamiętam. No tak, przegapiłam ten moment. A teraz przychodziłam do kościoła i wiedziałam, że ja przychodzę do Pana Jezusa, że On jest, że On przychodzi w ofierze, że podczas ofiarowania składałam Mu zawsze moje serce, moje życie, mojego męża, jego chorobę, moje dzieci, kogo mogłam, to składałam w ofierze, żeby Pan Jezus to wszystko przemieniał. Żeby przemieniał to wszystko, co nie należy do Niego. I tak coraz bardziej zbliżałam się. Ja zaczęłam pamiętać Słowo Boże i czasem jakieś słowa trafiały do mnie bardziej, czasem mniej. I właśnie to wszystko zawdzięczam tym rekolekcjom ignacjańskim, bo one uczą wejścia, otworzenia swojego wnętrza i jakby przenoszenia Słowa Bożego na swoje życie. Wtedy też tak bardzo zaglądałam w to swoje wnętrze sprzed lat. Właśnie słowa z Ewangelii Świętej podczas tych medytacji odnosiłam do swojego życia, jak to wszystko wyglądało i tak sobie przeanalizowałam to swoje życie, że Pan Jezus to zawsze czekał na mnie, ale były takie momenty, gdzie tego Pana Jezusa w moim życiu nie było, bo były sprawy ważniejsze. Były takie sprawy cywilne, świeckie, dbanie o awans, dbanie o to, żeby mąż awansował, z czego teraz no, nie mam nic w zasadzie.
Ale proszę powiedzieć mi taką rzecz, bo tu w tym wszystkim jeszcze dzieci są, prawda?
Tak, dzieci są już dorosłe. One studiują i one się modliły razem ze mną. Nawet mąż się razem modlił na początku, tylko że on się modlił, żebym ja się zmieniła, a ja się nie zmieniałam w jego pojęciu. I on przestał się modlić, bo on chodził do spowiedzi. On faktycznie, on jeździł ze mną do Dzieciątka Jezus, do księdza Jana, na te modlitwy. On się szarpał na początku, bo jemu się wydawało, że ktoś mnie jemu odbiera. A to się nie działo, to było w jego umyśle tylko, tego nie było. I on nie mógł tego zrozumieć, bo nie chciał się leczyć, że to tak jest.
Przez cały czas mąż nie był świadom tego, co się
nie,
dzieje.
Nie, on
naprawdę
uważał, że to, co on mówi, to tak jest, że tak się dzieje, że tak się dzieje.
Czyli wymyślił sobie jakąś rzeczywistość. Tak,
tak, no to jest choroba, to jest, on w innej rzeczywistości w ogóle żył.
Kocham Cię, kocham Cię, Panie.
Dzieci dużo mi pomogły. Dzieci podtrzymywały mnie na duchu. Tomek mówi, mamo, jak on tak brzydko mówi, to ty pomyśl sobie, że on mówi do ciebie kwiatuszku, cukiereczku, nie? Ja mówię, Boże, przecież to jest tak trudne. No jak ja mogę w tym momencie tak sobie pomyśleć? Mamo, nie załamuj się. Mamo, musisz to przez to przejść, nie? Może wszystko będzie dobrze. I w zasadzie dzieci były taką moją podporą. Ja później... Na początku to się skarżyłam, ale później przestałam, bo stwierdziłam, że nie mogę tych dzieci tak bardzo obarczać, że muszę coś zrobić, jakoś sobie poradzić sama z tym, żeby one jak najmniejszym obciążeniem, bo one też rosły w takim domu spokojnym. I dla nich to był szok, cios i w ogóle Tomek był, jak mąż zachorował, Tomek był na żaglach i jak zadzwoniłam do niego, to on myślał, że ja żartuję, że jakąś bajkę opowiadam, że to jest w ogóle niemożliwe. No ale niestety to była prawda.
To było po 27 latach, tak?
Tak, życie to było wasze. Po 27 latach.
Opowiada pani taką historię wchodzenia w zażyłość z Panem Bogiem. Dobrze to rozumiem?
Tak, tak, bo to był taki moment właśnie tego szoku, który spadł na mnie. Ja w tym momencie tak bardzo się zwróciłam do Pana Boga. Ja miałam tylko Jego. Jego, który może mi pomóc, bo nikt z ludzi nie był w stanie pomóc, bo nikt nie mógł dotrzeć do męża. I no ja wtedy zaczęłam tak gorąco się modlić. Jeździłam na pielgrzymki i do Częstochowy, i do Wieczwałdu, i do Obór bardzo często. Byłam 2 razy w Medjugorje. Byłam również w Fatimie. Byłam we Włoszech. Byłam u świętego Michała na górze Gargano. Byłam u Matki Bożej w Loreto i tu w naszym polskim Loreto i wszędzie prosiłam i Matki Najświętszej i Pana Jezusa i o tą pomoc, ale też i byłam również w Ziemi Świętej, nie wiem, czy już powiedziałam o tym, to ostatnie, teraz wróciłam, nie tak dawno. Ta moja modlitwa zmieniła charakter, bo ona była taka błagalna, tak proszę, 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 proszę i tak powoli, jak taka dętka, zaczęło ze mnie wychodzić powietrze, to tak coraz bardziej, aż przyszło coś takiego, że Panie Jezu, tylko Ty możesz mi pomóc, a ja z siebie to jestem niczym, po prostu ja nic nie mogę, nic, po prostu nic. I modląc się, zaczęłam dziękować Panu Jezusowi. Ja w pewnym momencie dziękowałam Panu Jezusowi za ten krzyż. Za to wszystko, co się wydarzyło, ponieważ gdyby to życie sielankowe trwało dalej, ja nigdy nie zwróciłabym się do Pana Boga tak, w taki sposób, tak, tak blisko, z takim zaufaniem, z taką wiarą.
Kiedy ludziom opowiada się takie rzeczy, to nie wierzą.
Ale to jest możliwe, tak jest, tak się dzieje. Tak się dzieje, być może trzeba wyrazić na to, trzeba powiedzieć Panu Bogu, tak, ja chcę. Bo wydaje mi się, że Pan Bóg zawsze stoi, Pan Jezus czeka obok, czeka na to tak. I tylko wystarczy powiedzieć tak, a On już będzie działał, będzie prowadził.
Ale tak na chorobę psychiczną męża, jak można powiedzieć tak?
No niby nie można powiedzieć tak. Ale jeszcze może nie można powiedzieć tak, ale to jest coś, na co człowiek nie ma wpływu. To jest, to się dzieje. I z tym cierpieniem, które przyszło, trzeba się pogodzić. Trzeba wziąć ten swój krzyż, jak później zrozumiałam, i go ucałować. Tak jak Pan Jezus, za Jego przykładem. I ja go tak ucałowałam, ale to nie było od razu. To trwało jakiś czas, to były takie różne etapy przechodzenia z tego wszystkiego, bo tak jak mówiłam, ja się szarpałam na początku bardzo z tym wszystkim w tej modlitwie, ale to była szarpanina. I w pewnym momencie ucałowałam ten krzyż i mówię, Panie Jezu, przyjmę wszystko, co mi dajesz. Nawet czytałam księgę Hioba, bo tak mi się wydawało, że ja to jak taki Hiob, tak wszystkie nieszczęścia, wszystko na mnie się wali, no ale nic, no dobrze, no jeszcze to przyszło, jeszcze tamto przyszło. Tak wszystko przyjmowałam z taką... Ja się pokory nauczyłam. I to takiej wielkiej pokory. Gdzie kiedyś, jak mi ktoś coś powiedział, coś nie tak, no to ja zawsze z taką ripostą, a potrafiłam zamilknąć. Potrafiłam nic nie powiedzieć. Potrafiłam sobie taką od razu scenę z biczowania przypomnieć, że Pan Jezus... Nie powiedział nic. Panie Jezu, Ty milczałeś. Dużo też pomogła mi modlitwa chyba księdza Antonowicza, Stanę pod krzyżem. I tam właśnie też z tej modlitwy uczyłam się pokory takiej do końca. I też przyszedł taki moment uwielbiania Pana Boga. Chodziłam do odnowy, bo tam można właśnie wielbić Pana Boga z taką i się też nauczyć tego uwielbienia, bo trzeba chcieć, bo to samo też nie przychodzi, że człowiek siedzi w domu i wszystko przyjdzie na człowieka i nagle zaczyna się modlić, uwielbiać i wszystko jest tak bardzo okej. Chodziłam do odnowy, uwielbiałam, także ta moja modlitwa się bardzo zmieniła. Modlitwę może najpierw dziękczynienia, uwielbienia i potem już prośby. Ta prośba jakby przeszła na koniec. Też ta sytuacja w domu zaczęła się trochę poprawiać, bo teraz jest mąż, pozwy rozwodowe pisał, on chciał odejść ode mnie. Ale zawsze się tak układało, że jakoś to nie było sfinalizowane. Jak byłam na pielgrzymce we Włoszech, to msza święta była u świętego Antoniego w Padwie i tam prosiłam świętego Antoniego, żeby pomógł, żeby wyprosił Pana Boga taką łaskę, że mąż zaczął się leczyć. I tak się stało. Mąż był 3 miesiące w szpitalu, teraz się czuje lepiej, jesteśmy razem. Może to nie jest tak pięknie, jakbym ja chciała, ale dziękuję Bogu za to, co jest, za ten spokój w domu, za to, że jemy razem śniadania i kolacje, że rozmawiamy. A jak będzie, to wszystko w rękach Boga. Pan Bóg wszystko może. Być może ten krzyż jeszcze będzie trwał, może on będzie zawsze, nie wiem. Ale myślę, że jak będę tak blisko Pana Boga, myślę, że msza święta, komunia święta, adoracja Najświętszego Sakramentu pomoże mi to wszystko wytrwać i w tym wszystkim trwać i jest jeszcze jeden taki moment w życiu moim, który bardzo pomógł mi przetrwać te cierpienia. A był to sen. Sen, jak teraz wiem, to od Ducha Świętego. To było w takiej największej szarpaninie. Śniło mi się, że jestem gdzieś pod ziemią. Z dwóch stron są filary i w środku jest usypany grób z czarnej ziemi. To był grób, tak jak w tym śnie odbieram, że to ten grób usypał mąż dla mnie. I pyta się, mówi, słuchaj, dlaczego nie przyszli twoi uczniowie? Ja mówię, ty tak szybko usypałeś ten grób, że ja nie zdążyłam ich zaprosić. I na tym grobie w pewnej chwili pojawia się dzieciątko w biało-czerwonej sukience, taki mały Pan Jezus. I to dzieciątko przepłynęło tak do mojego serca, przytuliło się i mówi, ja będę twoją miłością i pokojem. Było mi tak dobrze, że to nie można opisać tego odczucia takiego pokoju i miłości i ciepła. I powiedziało, daję ci 3 kafelki. Buduj kościół i pamiętaj, nie zmarnuj tej szansy. I tak po pewnym momencie mówi, i pamiętaj, nie zmarnuj tej szansy. To było tak podkreślone wyraźnie i to dziecko odpłynęło. Ja się oglądam, schody takie wiodły do tego grobu i z tych schodów schodzi gromadka dusz czyśćcowych i niosą taki wielki fikus. A mąż w tym czasie siedział za filarem, taki w tym swoim płaszczu kawalerskim i taki przykryty, taki smutny. I dlaczego mówię, że gromadka tych dusz czyśćcowych? Ponieważ one się przewinęły w moich snach i niektóre z tych duszyczek, one były tak samo ubrane. Ja je rozpoznawałam we śnie. O, mówię, to już wiem, kto to jest. Ja wtedy też się zaczęłam tak bardzo modlić za dusze w czyściu cierpiące. Nawet wstawałam wcześniej, żeby ulżyć im w cierpieniu danego dnia. I to, ten sen pomógł mi w takich ciężkich chwilach, że pamiętaj, nie zmarnuj tej szansy. Ksiądz jadąc, jak jechałam do Meczugorje, wyjaśnił mi właśnie, że te trzy kafelki to wiara, nadzieja i miłość. On mi tak to tłumaczył. I pamiętaj, nie zmarnuj tej szansy. I mówię, czyli tak, Pan Jezus dał mi łaski, jak sobie tak to tłumaczyłam, i ja mogę je zmarnować. Ja mogę je przyjąć, a mogę odrzucić. Bo tak po ludzku, to trzeba było to wszystko zostawić i zacząć życie, żeby po prostu ja tu, to tu i byłby spokój, prawda? No ale mówię, widocznie po coś to cierpienie jest dane, po coś. No i tak w tym trwam.
Jaki Bóg się z tej historii, zza tej historii wyłania? Jakiego Boga Pani poznaje? Jaki On jest?
Pana Boga bardzo miłosiernego. Pana Boga takiego kochającego, nie za, ale pomimo. On mnie kocha taką, jaką jestem. Wcale nie muszę być taka bardzo doskonała. I myślę, że nieważne są upadki, tylko ważne są powstania z tych upadków i wyciąganie jakby wniosków na przyszłość, żeby żyć lepiej. I ten Bóg dla mnie jest takim Bogiem bardzo kochającym. Pomimo tych cierpień, które mam, tego udręczenia. Bo ja wiem, że On jest w tym wszystkim, czyli ja mam to po prostu przejść. Tak jest moje życie, bo nikt tego życia za mnie nie przeżyje. Ja muszę w tym życiu po prostu być sama. Ja muszę to życie przeżyć. Nie może być. Pewnie nie będzie tak, że to się nagle wszystko odwróci w drugą stronę i będzie fajnie, nie? Ale Pan Bóg w tym jest. Kocha mnie. Prowadzi. I mam taki bardzo, bardzo dobry obraz Pana Boga.
Za co Pani jest Mu najbardziej wdzięczna?
Teraz jestem wdzięczna za to cierpienie i tu proszę Pana Boga, żeby również objął taką opieką mojego męża, żeby go wyciągnął z tego i pociągnął do siebie. Ponieważ ta sytuacja, która się wydarzyła, nauczyła mnie kochać Pana Boga. Nauczyła mnie Jego miłości i iść drogą, właśnie taką drogą do nieba. Kiedyś ktoś powiedział, że